Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Na rozgrzewkę mam dla Was pytanie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś dojść do wniosku, do takiej obserwacji, że znasz coś już tak dobrze, że patrzyłeś na coś już tyle razy, że tak naprawdę nie dostrzegasz już szczegółów? Dam Wam prosty przykład. Droga z domu do pracy. Zakładając, że musisz do niej dojechać, to pewnie widziałeś każdy budynek na tej trasie setki, a może i tysiące razy. Aż pewnego dnia po drodze dzieje się coś, co wyrywa cię na moment z rutyny. Patrzysz ze zdziwieniem i myślisz sobie, hej, czy to naprawdę zawsze tutaj było? Wiecie, ja miałem ostatnio taką przygodę, która zaczęła się od niedziałającej lampki ściennej w pokoju jednej z moich córek. Pewnego wieczoru okazało się, że włącznik zamocowany na niej, który zawsze działał, przestał działać. Lampka się nie zapala. No pewnie żarówka się spaliła, myślę sobie. Wykręcam, sprawdzam w innej lampce. O dziwo działa. A z kolei żarówka wzięta z innej lampki i wkręcona do lampki mojej córki nie działa. Grubsza sprawa. W takim razie coś z lampką. Pewnie jest do wymiany, ale no warto spróbować, zajrzeć do środka. Może się ją da jeszcze jakoś reanimować. Odkręciłem ją od ściany, odłączyłem od przewodu z prądem. No i dla pewności sprawdzam miernikiem na przewodzie, czy jest tam prawidłowe napięcie. Nie ma. Jakieś dziwne wartości się pokazują. Czy na pewno umiem się tym posługiwać? A i tak, żeby przyspieszyć, kilka pomiarów miernikiem, jedno rozebrane gniazdko ścienne poniżej lampy i wiele drapań się w głowę później. W zasadzie byłem znów w punkcie wyjścia. Nie miałem pojęcia, czemu ta lampka nie działa. Nie miałem pojęcia nawet, skąd ona czerpie ten prąd. I w tym momencie mój wzrok, który błądził po pokoju w poszukiwaniu innego gniazdka, pod które ta lampka mogłaby być podpięta, padł ponownie na ramkę z gniazdkami nad biurkiem. Wiecie, tymi samymi gniazdkami, na których chwilę wcześniej upewniałem się, że umiem używać miernika napięcia. W potrójnej ramce nad biurkiem znajdowały się po kolei gniazdko, klawisz włącznika. Tak, jest dokładnie tak, jak myślicie. Kiedy od ścian przestało wreszcie odbijać się echo mojego walnięcia się w czoło, kiedy znów poskładałem do kupy rozebrane gniazdka, ponownie podłączyłem, zamocowałem lampkę, przekonałem się, że tak naprawdę nigdy nic nie było zepsute. Lampka cały czas działała jak należy, tylko ktoś kiedyś przypadkiem nacisnął ten włącznik na ścianie, o którym wszyscy zapomnieli, bo przyzwyczailiśmy się, że wygodniej jest włączać i wyłączać lampkę jej wbudowanym przełącznikiem. A najgorsze w tym wszystkim było to, że moje oczy patrzyły na ten włącznik dosłownie setki razy. On jest tak umiejscowiony, że za każdym razem, jak wchodzę do pokoju, to go widzę. Ale ponieważ jego obecność nie przekładała się na nic praktycznego, patrzyłem na niego regularnie, a jednocześnie zupełnie go nie widziałem. I to dało mi do myślenia. Zacząłem się zastanawiać, czy to samo nie może wydarzyć się nam w naszym życiu duchowym. Co mogłoby być takim włącznikiem światła, na który patrzymy tak często, że przestajemy wyraźnie go widzieć. I niemal natychmiast przyszła mi do głowy odpowiedź. Modlitwa Pańska, zwana też Ojcze Nasz, z całą pewnością będzie bardzo wysoko na liście kandydatów zagrożonych takim efektem. Pomyśl teraz, jeśli posługujesz się nią często, to czy na pewno nie przestałeś zauważać już pewnych detali? Albo czy nie spowszedniała ci tak bardzo, że zupełnie niepostrzeżenie? Przestałeś zastanawiać się, czy naprawdę jest tak, jak głoszą słowa modlitwy, które wypowiadasz? A może jest odwrotnie? Może nie używasz tej modlitwy, uciekasz od niej, bo wiesz, że pewnych jej fragmentów nie byłbyś w stanie wypowiedzieć szczerze? Wiecie, jakkolwiek by nie było, myślę, że warto co jakiś czas zastanowić się i upewnić, że słowa, którymi posługujemy się w naszych modlitwach, nie stały się jedynie pustymi dźwiękami. Na starcie chcę zaznaczyć jedno. Moim zdaniem absolutnie nie da się powiedzieć, nie można powiedzieć, nie wolno powiedzieć, że któryś fragment modlitwy Ojcze Nasz jest ważniejszy od innych. Zwłaszcza patrząc na jej bezpośredni kontekst. A Jezus, zanim przejdzie do jej treści, najpierw ostrzega słuchaczy, żeby kiedy zwracają się do Boga w modlitwie, nie byli podobni do pogan, którzy modlą się bezsensowną paplaniną. Dlatego właśnie jestem przekonany, że żadne słowo w żadnym zdaniu tej modlitwy nie jest przypadkowe, ale wszystkie mają ogromne znaczenie. Jednak, ponieważ nie wystarczyłoby nam dzisiaj czasu, żeby przeanalizować dokładnie całą jej treść, dlatego chciałbym pomóc nam wszystkim w świeży, mam nadzieję, sposób zobaczyć chociaż jeden mały jej urywek. I wybrałem go nie dlatego, że myślę, że jest ważniejszy od innych, ale ponieważ czuję, że nam, chrześcijanom, zdarza się czasami traktować niektóre rzeczy, których uczy Biblia, jako opcjonalne. Po angielsku powiedzielibyśmy nice to have. Dobrze by było, ale jak się nie uda, no to w sumie nieważne, nic się nie dzieje. I ten właśnie werset, ten konkretny fragment modlitwy pańskiej, obawiam się, że dla niektórych mógł stać się właśnie takim opcjonalnym nauczaniem, które nasze mózgi, być może nieświadomie, nauczyły się po cichu ignorować. Ja nie mam na myśli oczywiście ciebie, ale skoro już tu jesteś, to otwórz razem ze mną Ewangelię Mateusza na 6 rozdziale i popatrzmy razem na werset 12. W najbardziej utrwalonym w naszej pamięci zbiorowej tłumaczeniu brzmi on tak. I odpuść nam nasze winy. Tutaj jest jeszcze relatywnie łatwo, prawda? Oczywiście różnie to może być, ale sądzę, że większość z nas przez większość czasu nie ma problemu z tą częścią. Proszenie Boga o przebaczenie może wręcz dawać nam poczucie uwolnienia, swoistego katarzis, które przynosi ulgę. Jestem również pewien, że wielu ludzi chciałoby, żeby Jezus w tym momencie postawił kropkę. Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. No nie, Jezu, naprawdę musiałeś to dodawać. Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. To tylko 6 słów, ale jestem pewien, że dla niejednego wierzącego stanowią one najtrudniejszy fragment modlitwy pańskiej, kto wie, może i całej Ewangelii. Być może właśnie stanowią powód, dla którego nie bardzo chcą się tą modlitwą modlić. A dla niewierzących z kolei te słowa mogą stać się przeszkodą nie do przebycia, która skutecznie będzie oddzielać ich od Jezusa. I już samo to sprawia, że moim zdaniem warto się nad tym wersetem i nad tematem przebaczenia pochylić dokładniej. Ale tak naprawdę to, co na ten temat myśli Artur Matczak, nie ma większego znaczenia. Jesteśmy tu wszyscy po to, żeby dowiedzieć się, co myśli o nim Bóg i co On chce nam przekazać w swoim słowie. A zatem, czy mamy podstawy sądzić, że temat wybaczenia innym jest dla Jezusa ważny? Popatrzmy. Po pierwsze, widzimy jasno, że z jakiegoś powodu Jezus chce, żebyśmy przypominali sobie o tym temacie za każdym razem, kiedy zwracamy się do Boga w modlitwie. Po drugie, popatrząc na najbliższy kontekst, w którym to zdanie padło, na poprzedni werset, który mówi: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Można by pokusić się o wniosek, że Boże przebaczenie to coś, co jest nam potrzebne na równi z codziennym chlebem, z zaspokojeniem naszych fizycznych potrzeb. Jesteś w stanie żyć bez pokarmu? Przez jakiś czas na pewno. Niektórzy z nas pewnie przeżyliby dłużej niż inni, ale prędzej czy później bez jedzenia każdego z nas czeka śmierć. A Jezus wydaje się sugerować, że bez Bożego przebaczenia jest podobnie. Ale absolutnie kluczową obserwacją, taką, na której będę chciał skupić się już do końca tego nauczania, jest to, że między wybaczeniem, jakiego my dostępujemy ze strony Boga, a wybaczeniem, jakie okazujemy innym, istnieje jakiś fundamentalny i nierozerwalny związek. O tym, jak ważny jest ten związek, świadczy też to, że z wszystkich wątków i próśb, jakie porusza modlitwa Ojcze Nasz, Jezus wrócił tylko do jednego. właśnie do przebaczania. W wersetach 14 i 15, które następują bezpośrednio po tekście modlitwy pańskiej, Jezus mówi tak. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Trudno nie widzieć tych słów jako bardzo jednoznacznego ostrzeżenia. Można by wręcz powiedzieć, że brzmią one groźnie. A co więcej, to nie jest jedyne miejsce, gdzie Jezus mówi do uczniów w podobnym tonie. Naturalnym rozwinięciem tych dwóch wersetów jest przypowieść zawarta pod koniec 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. Historia, którą pewnie większość z was dobrze zna, zaczyna się od tego, że Piotr przychodzi do Jezusa i pyta: ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Aż, ponieważ w tamtych czasach powszechny konsensus głosił, że po trzykrotnym powtórzeniu się tej samej krzywdy nie ma już obowiązku przebaczania. Piotr zatem mógł czuć, że oferując przebaczenie ponad dwukrotnie przekraczające standard, w cudzysłowie standard, wyjdzie w oczach swojego mistrza na wyjątkowo miłosiernego. A Jezus, jak wiemy, szybko rozwiewa te złudzenia, odpowiadając Piotrowi, że wybaczać powinien nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7. Innymi słowy, zawsze, bez liczenia. A potem opowiada uczniom przypowieść o pewnym słudze, który był winien swojemu królowi jakiś bazylion złotych. Suma absolutnie nie do spłacenia. Sługa pada przed nim na kolana i błaga o więcej czasu, a król lituje się i darowuje mu cały dług. Następnie ułaskawiony sługa wychodzi od króla i spotyka kolegę, który w porównaniu był mu winien śmiesznie małą sumę pieniędzy. Jednak w odróżnieniu od króla, on nie ma zamiaru okazać wobec swojego dłużnika wielkoduszności podobnej do tej, której sam doświadczył. Tylko bezlitośnie egzekwuje należność. Kiedy król dowiedział się o tym, wpadł w gniew. Wezwał go przed siebie, zarzucił niegodziwość, po czym, jak czytamy, wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Jezus kończy tę przypowieść stwierdzeniem: podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swojemu bratu. Idźmy dalej. Łukasza 6:36-37. Wzorem też swojego Ojca bądźcie miłosierni. Przestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. Łukasza 17:4. Jeśli twój brat zgrzeszy, upomnij go, a jeśli się opamięta, wybacz mu. I choćby 7 razy dziennie zgrzeszył przeciwko tobie, ale 7 razy zwrócił się do ciebie, żałuje tego, wybacz mu. Marka 11:25-26. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. To jeszcze nie wszystko. Echa Jezusowej nauki o przebaczaniu widzimy także u apostołów. Znajdziemy je w listach Pawłowych, w drugim liście do Koryntian, w liście do Rzymian, w liście do Kolosan, w liście do Efezjan, a także w liście Jakuba i w pierwszym liście Jana. Już nie będę tutaj czytał tych fragmentów, ale mam je wszystkie zaznaczone w swojej Biblii, więc jeśli nie wierzysz, to podejdź do mnie potem i pokażę ci. W każdym razie wszystkie one razem wzięte stanowią mocną przesłankę za tym, że wczesny Kościół rozumiał słowa Jezusa dosłownie i tak samo, jak one są zapisane w Ewangeliach. No i wreszcie, to już taka wisienka na torcie, podobny nakaz wybaczania bliźnim znajduje się już w 19 rozdziale Księgi Kapłańskiej, więc w prawie mojżeszowym. I to wszystko prowadzi mnie do oczywistego wniosku. To nie jest odosobniony przypadek, to nie jest nadinterpretacja, to nie pojedynczy fragment wyrwany z kontekstu. Bóg jasno i wyraźnie komunikuje: wybaczanie innym jest dla niego czymś naprawdę naprawdę ważnym. I chcemy czy nie, Biblia wydaje się mówić, że nie jest ono opcjonalne, ani trochę nie jest nice to have. No dobrze, tylko czy Jezus nie zasugerował nam właśnie, że przebaczenie jest walutą? Że możemy umówić się z Bogiem na taki deal, na taki układ, że ja najpierw wybaczę innym, a ty za to z kolei wybaczysz mnie. I rzeczywiście niektóre z tych wersetów, włącznie z naszym polskim tłumaczeniem modlitwy Ojcze Nasz, czytane w oderwaniu, to jest klucz, czytane w oderwaniu od całej reszty Ewangelii, mogłyby sugerować taką właśnie zależność, że Boże przebaczenie jest uwarunkowane, jest Bożą odpowiedzią na nasze wybaczenie względem innych ludzi. Ale jeśli przyjrzymy się przypowieści o nielitościwym słudze, to widać w niej wyraźnie, że to król wybaczył pierwszy. Wcale nie czekał na to, czy sługa wybaczy, czy nie wybaczy swojemu dłużnikowi. Z całą pewnością więc, kiedy Jezus wielokrotnie podkreśla związek między wybaczeniem na linii my, inni ludzie, my, Bóg, nie mówi o tym, że nasze wybaczenie jest wymaganiem wstępnym do Bożego wybaczenia. Takie postawienie sprawy kłóciłoby się z fundamentalnym przesłaniem Ewangelii i naprawdę wieloma fragmentami Biblii. To, do czego tak naprawdę nawiązuje Jezus, to coś, co również wielokrotnie pojawia się w jego nauczaniu. Do koncepcji wydawania owoców. Dobre drzewo wydaje dobre owoce. Ale musimy być tu ostrożni, żeby nie utożsamiać jednego z drugim. To nie wydawanie dobrych owoców zamienia cię w dobre drzewo. Dobry owoc jest rezultatem, wynikiem albo, jak kto woli, potwierdzeniem, ale nigdy nie jest przyczyną. To nie jest tak, że zasłużymy sobie na przebaczenie Boga przez to, że przebaczymy innym. To nie jest transakcja handlowa. Gdyby było inaczej, to nasze przebaczenie już nie byłoby darem łaski, tylko stałoby się naszą własną zasługą. A Biblia mówi jasno, że nikt z nas nie jest w stanie samodzielnie zasłużyć sobie na zbawienie. Że to Boży dar, który mamy prawo przyjąć, ale mamy też prawo odrzucić. No właśnie, wcześniej powiedziałem, że dla niewierzącego chrześcijańska nauka o konieczności wybaczania może stanowić nie lada przeszkodę. I tak sobie myślę, że być może część problemów, jakie ludzie mają z wybaczaniem, nawet niekoniecznie ci spoza Kościoła, wynika z niezrozumienia tego, czego właściwie Bóg od nas oczekuje, kiedy uczy, że powinniśmy sobie nawzajem wybaczać. Warto więc poświęcić parę chwili, zastanowić się, czym przebaczanie jest, a czym nie jest. A więc po pierwsze i najważniejsze, przebaczanie absolutnie nie oznacza, że masz godzić się na bycie ofiarą przemocy, nadużyć, mobbingu, manipulacji, tym podobnych. Nie oznacza, że nie masz prawa szukać pomocy, a w ekstremalnych przypadkach, które niestety też się zdarzają, że nie powinieneś myśleć w pierwszej kolejności o swoim bezpieczeństwie czy o bezpieczeństwie swojej rodziny. Dalej, przebaczenie nie wymaga, żebyś doznał amnezji. Nie jest zapomnieniem dawnych krzywd, ani nie jest uznaniem, że nic się nie stało, mimo że potocznie tak mówimy czasami, kiedy chcemy zasygnalizować, że komuś wybaczamy. Ale czasami to po prostu nie będzie prawda. Czasami naprawdę coś się stało i nie jest zdrowym ani możliwym udawać, że nie, jeśli naprawdę zostaliśmy skrzywdzeni. Przebaczenie nie oznacza też, że z miejsca zostanie odbudowane utracone zaufanie. No i nie oznacza wreszcie, że relacja między obiema stronami automatycznie ulegnie poprawie. Może tak będzie. Może będzie to wymagać długiego czasu. A może nie wydarzy się nigdy. Sporo zależy tutaj przecież też od tej drugiej osoby. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi, pisze Paweł w liście do Rzymian 12:18. A to oznacza, że czasami nie będzie to możliwe. W szczególności, kiedy ta druga strona nie chce twojego wybaczenia, bo uważa, że nie zrobiła nic złego. W takiej sytuacji nie będzie miało pełne pojednanie. Ale wciąż masz możliwość wybaczenia tej osobie w duchu, a wierzę, że Bóg wtedy to uhonoruje. Czym zatem przebaczenie jest? Odpowiedzi na to pytanie najlepiej poszukać, patrząc na nikogo innego, jak na samego Boga. Kiedy przez proroków Starego Testamentu mówi do swojego ludu, że grzechów waszych nie będę pamiętał, To nie ma na myśli, że w sensie dosłownym ich złe uczynki znikną z jego pamięci. Klawisz delete, opróżnij kosz i puf, zniknęło na zawsze. A nie jestem nawet pewien, czy Bóg w ogóle jest w stanie o czymkolwiek zapomnieć. A prawie na pewno mówienie o tym, że Bóg ma pamięć, jest daleko idącym uproszczeniem, które ma po prostu na celu pomóc nam choć trochę lepiej go zrozumieć przez użycie pojęć, które są dla nas znajome, tak jak pamięć. Ale o co tak naprawdę chodzi, to, że Bóg raz przebaczonych win już nigdy nie będzie używał jako argumentu przeciwko człowiekowi. I nawiasem mówiąc, to samo stosuje się do wszystkich nas, którzy naszą ufność i źródło naszego zbawienia pokładamy w Jezusie i w tym, czego dokonał, kiedy przyszedł w ciele na ten świat. Aramejskie słowo, którego Jezus najprawdopodobniej użył, kiedy pierwszy raz uczył swoich uczniów, jak mają się modlić, oznacza zarazem winę, jak i dług. Zatem wezwanie z modlitwy pańskiej w dosłownym tłumaczeniu brzmi: odpuść nam nasze długi. Bóg uznaje, że nasz dług wobec Niego został uregulowany i w związku z tym więcej nie będzie domagał się od nas Jego spłaty. Nie będzie już o Nim nigdy wspominał. I myślę, że właśnie czegoś podobnego oczekuje od nas, kiedy to my mamy coś do wybaczenia drugiemu człowiekowi. A znakiem prawdziwego wybaczenia jest to, że nie dążymy już do tego, żeby tę drugą osobę skrzywdzić, zniszczyć. Nie żyjemy nadzieją, że spotka ją krzywda przynajmniej tak samo duża, jak ta, którą ona wyrządziła nam. Ale zamiast tego zaczynamy życzyć jej dobrze. Miejsce zgorzknienia, poczucia krzywdy, gniewu i chęci zemsty pojawia się coś, co myślę, że można by nawet nazwać miłością. Życzenie dobrze komuś, kto wyrządził ci krzywdę. Być może nawet modlitwa za tę osobę, pomimo tego, że wciąż czujemy rany, które nam zadała. Myślę, że tak właśnie w praktyce może wyglądać chrześcijańska miłość. Ale nie da się zaprzeczyć. Nie da się uciec od tematu, że takie wybaczanie jest trudne. Czasami przeraźliwie trudne. A jednocześnie, jak już zauważyliśmy, jest tematem ważnym. Takim, który może dosłownie zadecydować o czyimś życiu lub śmierci. I mam tutaj na myśli również wymiar wieczny. W dodatku to wyzwanie, z którym każdy z nas albo już się mierzył, albo wciąż się mierzy, albo będzie musiał się zmierzyć. Bo nie umiem sobie wyobrazić życia, w którym nigdy nie będziesz musiał nikomu nic wybaczyć. W którym nikt nigdy cię nie skrzywdzi, nie zrani, nie potraktuje niesprawiedliwie. Oczywiście życzyłbym tego i wam, i sobie, ale bądźmy realistami. Są niestety duże szanse, że prędzej czy później będziesz miał komuś coś do wybaczenia. Problemem nie jest to, że zmagasz się z wybaczeniem. Wiecie, ja sam miewałem takie momenty, kiedy będąc na kogoś złym, uważając, że w jakiś sposób wyrządził mi krzywdę albo nadepnął mi na odcisk, nie chciałem przez jakiś czas mieć z tą osobą nic do czynienia. Dobra, mówię miewałem, ale prawda jest taka, że wciąż miewam. Wciąż odruchowo pojawia się we mnie uczucie krzywdy i chęć odpłacenia komuś złem za zło, nieuprzejmością na nieuprzejmość i złośliwością na złośliwość. To odruchy, z którymi muszę świadomie walczyć, z którym muszę się przeciwstawiać. Wybaczanie wciąż nie przychodzi mi naturalnie i choćbym chciał, to nie jestem pewien, czy kiedykolwiek będzie przychodzić mi naturalnie. Ale to, jak wiemy, nie zwalnia mnie z obowiązku, żeby wybaczać. Dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że to nie jest walka, w której Bóg pozostawia nas samymi sobie. Myślę, że między innymi właśnie o tym mowa jest w wersecie 13, który, jak może część z was zauważyła, wcześniej pominęliśmy. To część, która stanowi z jednej strony zwieńczenie całej modlitwy pańskiej, a która chyba nie bez przyczyny znajduje się zaraz po wersecie o wybaczaniu. 6:13. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Nie zagłębiając się nadmiernie w szczegóły, bo o tym wersecie wydaje mi się, że można by zrobić osobne nauczanie, a w dodatku to nasze klasyczne polskie tłumaczenie nie do końca pomaga w zrozumieniu, Jezus posługuje się tutaj pewną figurą retoryczną. Kiedy mówi, nie wódź nas na pokuszenie, To nie chodzi mu oczywiście o to, że Bóg może kusić nas do grzechu. Te słowa wyrażają raczej prośbę, żeby Bóg prowadził nas w stronę świętości i pomagał nam tak przeżyć nasze życie, abyśmy ostatecznie wyszli zwycięsko z walki z szatanem. Można by tę prośbę sparafrazować takimi słowami. Ojcze, wiemy, że jesteśmy słabi i wiemy, że potrzebujemy Twojej ciągłej pomocy w wybieraniu dobra. Proszę, pomagaj nam tak, żeby zło nie wygrało w naszych sercach. Bóg nie jest tym zaskoczony. On wie, spodziewa się, że w wielu rzeczach będziemy potrzebowali Jego pomocy. I wybaczanie z całą pewnością jest jedną z takich rzeczy. On nie tylko nie jest zaskoczony, ale on wręcz liczy na to, że będziesz tej pomocy chciał. Bóg chce pomagać ci wydawać dobre owoce. Nie tylko nie musisz, ale wręcz nie jesteś w stanie poradzić sobie z tym sam. Dlatego nie walcz w pojedynkę. To właśnie Jezus miał na myśli, kiedy w 15 rozdziale Ewangelii Jana nazwał Ojca ogrodnikiem, siebie krzewem winnym, a nas gałązkami tego krzewu. Tak długo, jak żyjemy na tym świecie, będziemy niedoskonali w naszym naśladowaniu Boga. Będziemy niedoskonali w wybaczaniu innym i w kochaniu innych. Nasza obecna niedoskonałość nie stanowi dla Boga problemu. Problem istnieje wyłącznie wtedy, kiedy postanowisz, że żadną miarą nie zamierzasz komuś wybaczyć. Nigdy. Kiedy uznasz, że dobrze ci się tak żyje, że jesteś z tego swojego niewybaczenia zadowolony, że chcesz pielęgnować w sobie poczucie krzywdy i urazy wobec tej drugiej osoby. Problem jest wtedy, kiedy zasypiasz, myśląc sobie, że ta osoba nie zasługuje i nigdy nie zasłuży na twoje wybaczenie, a zatem nigdy nie zamierzasz go jej dać. A jeśli czujesz, że mówię teraz o tobie, albo jeśli w twojej głowie kiełkują podobne myśli, a jednocześnie uważasz się za ucznia Jezusa, to pozwól, chciałbym skłonić cię do refleksji. Bo jeśli nie jesteś Jego uczniem, jeśli nie masz z Bogiem żadnej relacji, to spodziewam się, że nic albo prawie nic z tego, co tutaj powiem, nie będzie miało dla ciebie wielkiego sensu. Jesteś na zupełnie innym etapie i potrzebujesz czegoś zupełnie innego. Zatem pozwólcie, że przez chwilę będę mówił wyłącznie do osób, które już uważają się za chrześcijan, a jednocześnie nie tyle zmagają się z wybaczeniem, bo w mniejszym lub większym stopniu myślę, że wszyscy się zmagamy. Ale do osób, które w swoim sercu już postanowiły, że nie wybaczą nigdy. Przemyśl jeszcze twoją decyzję. I pomyśl proszę, czy między tobą a Bogiem na pewno wszystko jest w porządku. Czy naprawdę czujesz, że wasza relacja jest żywa i prawdziwa? Czy widzisz jakieś efekty, owoce tej relacji? Bo jeśli mówimy o wybaczeniu, to niewygodna prawda jest taka, że ty też nie zasługujesz na Boże wybaczenie. Ja nie zasługuję na Boże wybaczenie. Żaden człowiek nie zasługuje. A jednak Bóg chce nam wybaczyć. Po to w końcu posłał na świat swojego Syna. To jest samo sedno Ewangelii. A zatem, kiedy świadomie, podkreślam, świadomie, odmawiasz komuś wybaczenia, to trochę tak, jakbyś mówił jedną z trzech rzeczy. Albo uważasz, że zostałeś skrzywdzony przez kogoś bardziej niż Bóg został skrzywdzony przez ciebie wszystkimi twoimi grzechami. Albo, że jesteś ważniejszy od Boga i krzywda wyrządzona tobie ma większy kaliber. Albo wreszcie, że Bóg wybaczając ci postąpił jak frajer i że nie warto iść w jego ślady. On jak chce, to niech sobie wybacza, ale ja tam wiem lepiej. To jest brutalne, wiem. Ale nie wiem jak tobie, ale mnie każda z tych punktów brzmi jak coś, co może powiedzieć wyłącznie osoba, która nigdy w pełni nie zaakceptowała w swoim sercu Bożego wybaczenia. Która nie ceni we właściwy sposób tego, co Bóg dla niej zrobił. Czy wybaczenie, które otrzymałeś od Boga, naprawdę znaczy dla ciebie aż tak mało? Czy nie wzbudza w tobie radości i wdzięczności, które potrafią prawdziwie wywrócić do góry nogami twoje myślenie? Bo ja sądzę, że powinno wzbudzać. A brak tej radości i brak tego wywrócenia powinny być dla ciebie sygnałem ostrzegawczym. Ale wiecie, dobra wiadomość o Bożych sygnałach ostrzegawczych jest taka, że tak długo jak żyjesz, nigdy nie jest za późno, żeby na nie zareagować. Na przykład, żeby przyjść do Niego w szczerej modlitwie i uczynić przynajmniej ten pierwszy krok, żeby się od tego swojego niewybaczenia odwrócić. Pamiętając to wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, taka modlitwa mogłaby brzmieć na przykład tak. Boże, wiem, że oczekujesz ode mnie, że wybaczę, ale sam z siebie po prostu nie potrafię tego zrobić i potrzebuję Twojej pomocy. Chcę być częścią Twojego królestwa, chcę umieć wybaczyć tej osobie tak, jak Ty wybaczyłeś mi. I chcę okazywać miłość zamiast nienawiści, ale jest to tak głęboko sprzeczne z moją naturą, że bez Ciebie nie dam rady. Proszę, Boże, pomóż mi wybaczyć. A skoro już ustaliliśmy, że przebaczenie jest dla Boga ważnym tematem i w dodatku wiemy, że nikt z nas od Niego nie ucieknie, to warto zastanowić się teraz, jeśli jesteście tak jak ja, to lubicie zadawać takie pytania. Dlaczego? Dlaczego Bóg w ogóle chce, żebyśmy sobie nawzajem wybaczali? Dlaczego nie moglibyśmy poprzestać na tym, że my prosimy Boga o przebaczenie, Bóg nam wybacza i tyle. Po co więcej? Po co mieszać w to innych ludzi? I celowo nie chcę skupiać się tutaj na tych takich, wiecie, typowych argumentach. O tym, że z punktu widzenia społeczeństwa lepsze jest współdziałanie niż walka. Że nienawiść prowadzi do spirali przemocy. Bardzo dobrze widzimy to na świecie. A ta spirala przemocy powoduje, że tracą wszystkie strony. Nie chcę mówić o tym, że długożywiona nienawiść bardziej szkodzi psychicznie i fizycznie tobie niż tej drugiej stronie. I nie chcę mówić, że wybaczenie może prowadzić do odzyskania poczucia kontroli nad własnym życiem. To wszystko jest prawda. I mądrze jest brać te argumenty pod uwagę, kiedy zastanawiasz się, czy powinieneś komuś wybaczyć, czy nie. Ale ponieważ to, czego właśnie słuchasz, nazywamy praktyczną lekcją biblijną, to skupię się raczej na argumentach, które widzę w Bożym Słowie. Zatem dlaczego Bogu, konkretnie Bogu, może zależeć, żebym przebaczał innym ludziom? Znaczy, przebaczenie, którego Bóg udziela nam, ma jeden fundamentalny cel. Umożliwienie nam wiecznej radości w Jego obecności. Pozwala na nowo cieszyć się ze wspólnoty z Nim, którą my zerwaliśmy poprzez nasz grzech. Chcemy czy nie, wygląda na to, że Bóg stworzył nas w taki sposób, że pełnia naszego spełnienia, pełnia radości. Możemy znaleźć nie w nas samych, ani w tym, co robimy, nie w rzeczach, które posiadamy, ale wyłącznie poprzez Niego i w Nim. Ale to oznacza, że nasz charakter musi stać się w pewnym sensie kompatybilny z charakterem Boga. Bądźcie święci, gdyż ja jestem święty. To wezwanie, jakie Bóg kieruje do każdego, kto chce należeć do Niego. Mam przebaczać, bo mój Bóg jest Bogiem przebaczającym. A gdy przebaczam innym, nie tylko naśladuję Go i stanowię odbicie Jego charakteru, ale też udowadniam, że prawdziwie żyję według Jego zasad. Że moje pragnienia i radości w jakiś nie do końca jasny dla nas sposób stają się coraz bardziej kompatybilne z Jego wartościami. I wybaczając, pokazujemy wreszcie już tu, na tej ziemi, jak będzie wyglądał świat, w którym najwyższą władzę sprawuje Bóg. Pokazujemy, że chociaż wciąż żyjemy w świecie skażonym grzechem, a i nasza natura też nie jest jeszcze do końca oczyszczona, to już możemy uważać, że tak jak pisał apostoł Paweł, nasza ojczyzna jest w niebie, w miejscu, które rządzi się totalnie innymi prawami. Wybaczanie, między innymi wybaczanie, to jest właśnie ten dobry owoc, do którego wydawania przynagla nas Jezus. Obecność owoców stanowi dowód, że nasza wiara nie jest martwa. I ten dowód jest przeznaczony zarówno dla nas samych, jak i też dla świata dookoła nas. Bo kiedy ludzie zauważą, że Bóg uzdalnia cię do działań, które wydają im się wręcz niemożliwe, jak właśnie wybaczenie, kiedy Każdy normalny człowiek krzyknąłby zemsta. To wybaczenie. To może być najsilniejsza i najskuteczniejsza ewangelizacja, jaką w życiu przeprowadzisz. A do tych was, którzy przed chwilą nie podnieśli ręki, dodam taką zachętę. Przy odrobinie szczęścia z nikim nawet nie będziesz musiał przy tym rozmawiać. Ale zdolność do przebaczania innym może wynikać też z czegoś innego. Z głębokiej pewności, że nasza sprawa jest w rękach Boga, który jest w stanie rozsądzić wszystko, absolutnie wszystko, bardziej sprawiedliwie i mądrze niż my sami. Pomsta należy do mnie. Ja odpłacę. To jest Boża obietnica. Mamy to na piśmie. Tylko czy bierzesz ją na serio? Bo jeśli weźmiesz ją na poważnie, to ona uwolni cię do tego, by móc przebaczyć innym. Bo możesz mieć pewność, że sprawiedliwości z całą pewnością stanie się zadość. I w praktyce przybierze to postać jedną z dwóch opcji. Jeśli skrzywił cię niewierzący, który nigdy nie nawróci się do Boga, to zapłaci między innymi za to, co zrobił tobie, gdy jego wiecznym przeznaczeniem stanie się potępienie. A to kara, która z całą pewnością przewyższa cokolwiek złego, ktokolwiek był w stanie ci wyrządzić. Nie ma powodu, ani nie ma sensu niczegoś do tego dokładać. Nie musisz się mścić. Sam Bóg w odpowiednim czasie pomści twoją krzywdę. A jeśli zło wyrządził ci ktoś nawrócony, albo ktoś, kto w toku swojego życia uwierzy w Ewangelię i szczerze nawróci się do Jezusa, to zapłata za jego złe postępowanie już się dokonała na krzyżu. Dla mnie ta myśl była jak małe objawienie. Chrystus zapłacił cenę za każde zło, które zostało ci wyrządzone przez twoich braci i siostry. A to oznacza, że jeśli odmawiasz komuś przebaczenia, to jest tak, jakbyś mówił, że śmierć Jezusa to było za mało, że była niewystarczająca. A to bardzo niebezpieczne myślenie. Bo to jest ta sama ofiara, która zapłaciła jednocześnie za każde zło, które ty wyrządziłeś innym. Zdzisław w nauczaniu parę miesięcy temu powiedział coś, co w kontekście naszych międzyludzkich konfliktów bardzo zapadło mi w pamięć i chciałbym ponownie to tutaj przypomnieć, bo moim zdaniem pasuje jak ulał. Powiedział tak: zdejmij togę sędziego, ona po prostu do ciebie nie pasuje. Oddaj ją temu, który stoi u drzwi, Jezusowi. Świat szuka zemsty, bo nie ma niczego innego, co mogłoby zaspokoić jego głód sprawiedliwości. A bez Boga to jest tak naprawdę maksimum tego, na co nas jako ludzkość stać. Ale też maksimum tego, czego oczekujemy. Po prostu sprawiedliwego traktowania. Kopuł i prawdziwe wyzwanie w tym, że my jako uczniowie Jezusa jesteśmy wezwani, by traktować ludzi lepiej niż sprawiedliwie. Ale bez prawdziwej, żywej wiary w Boga, przepełnionej wdzięcznością za otrzymaną od Niego łaskę, wydaje mi się, że jest to praktycznie niemożliwe. Jedynie pokładając w Nim nasze zaufanie i uświadamiając sobie, że my sami też zostaliśmy przez Niego potraktowani bez porównania lepiej, niż na to zasługujemy, dopiero wtedy będziemy w stanie obdarzyć innych ludzi tym samym, czym Bóg obdarzył nas. Rozrzutnym, ekstrawaganckim i całkowicie niezasłużonym przebaczeniem. Jako naśladowcy Jezusa możemy przebaczać, bo znaleźliśmy coś lepszego od zemsty. Radość w Bogu, który stanowi klucz do zaspokojenia każdej ludzkiej potrzeby, w tym także potrzeby sprawiedliwości i uzdrowienia naszych zranień. Nie możesz być naśladowcą Jezusa, który z łaski za darmo otrzymał przebaczenie wszystkich swoich win i jednocześnie nie być przepełnionym wdzięcznością. Ta wdzięczność w końcu doprowadzi cię do wybaczenia innym. Bo będąc naprawdę świadomym tego, jak wiele wybaczył ci Bóg, nie będziesz w stanie nie chcieć wybaczać innym. I nie, nie twierdzę, że przyjdzie ci to łatwo. Ale jestem przekonany, że jeśli pragniemy czegoś, co jest zgodne z Bożą wolą, to wyrażenie chcieć to móc naprawdę przestaje być tylko pustym frazesem. A zatem regularnie przypominaj sobie o tym, jak wiele Bóg wybaczył tobie i proś Go, żeby pomagał ci okazywać innym taką samą miłość i przebaczenie, jakimi ty sam zostałeś przez Niego obdarowany. Niech Bóg błogosławi nam w naszych zmaganiach z wybaczeniem. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.